Lekcja czwarta, 25 lipca. Moc wstawienniczej modlitwy. Sobota po południu, 18 lipca. Tekst pamięciowy. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. List Jakuba 5, 16. Pierwsi chrześcijanie odczuwali potrzebę modlitwy. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże. Dzieje apostolskie 4, 31. Zwróć uwagę na modlitwę pierwszych chrześcijan. Zostali oni napełnieni Duchem Świętym, a wtedy odważnie i z ufnością głosili Słowo Boże. Istniało bezpośrednie powiązanie między ich modlitwami, napełnieniem Duchem Świętym i odważnym głoszeniem Słowa Bożego. Uczniowie nie prosili o błogosławieństwo tylko dla siebie. Odczuwali ciężar odpowiedzialności za ratowanie bliźnich. Uświadamiali sobie, że Ewangelia ma być zaniesiona światu, i prosili o moc, którą Chrystus obiecał. Gdy modlimy się, wstawiając się za innych, Bóg działa na nasze serca, by przyciągnąć nas bliżej do Niego i dać nam boską mądrość w celu przyprowadzenia bliźnich do Jego Królestwa. On działa także z mocą w ich życiu w sposób, którego nie możemy w pełni dostrzec ani zrozumieć, skutecznie przyciągając ich do Niego. Zobacz pierwszy list Jana 5, 14-17. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Niedziela, 19 lipca. Wszechświatowy bój. Porównaj objawienie Jana 12, 7-9, list do Efezjan 6, 12, drugi list do Koryntian 10, 4. Jak wersety te wpływają na nasze zrozumienie modlitwy wstawienniczej? Objawienie Jana 12, 7-9. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. List do Efezjan 6, 12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Drugi list do Koryntian 10, 4. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. Biblia uchyla zasłonę dzielącą świat widzialny od świata niewidzialnego. Toczy się walka między dobrem a złem, między siłami sprawiedliwości a siłami ciemności, między Chrystusem a szatanem. W tym wszechświatowym konflikcie Bóg szanuje ludzką wolność. On nigdy nie manipuluje wolą człowieka ani nie przymusza do zrobienia czegoś wbrew sumieniu. Posyła Ducha Świętego, by przekonywał ludzi do boskiej prawdy. Zobacz, Ewangelia Jana 16, 7-8. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, pośle go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie. Niebiańscy aniołowie uczestniczą w duchowej walce i wpływają na wieczny los ludzi. Zobacz list do Hebrajczyków 1, 14. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Bóg kieruje wydarzeniami w życiu ludzi tak, by doprowadzić ich do Niego. Bóg jednak nigdy nie przymusza nas do zrobienia czegoś wbrew sumieniu. Przymus jest przeciwny Królestwu Bożemu, jest niezgodny z zasadą miłości, która leży u podstawy Bożego panowania. Dlatego modlitwa ma tak wielkie znaczenie. Choć Bóg czyni wszystko, co w Jego mocy, by dotrzeć do ludzi, nawet jeśli się za nich nie modlimy, to jednak nasze modlitwy sprawiają, że Bóg może działać z jeszcze większą mocą. On szanuje naszą wolność wyboru, więc gdy modlimy się za innych, może uczynić więcej w świetle wielkiego boju między dobrem a złem, niż gdy się nie modlimy. Zastanów się nad następującym zdaniem. Częścią planu Boga jest udzielenie nam w odpowiedzi na modlitwę wiary tego, czym nie obdarzyłby nas, gdybyśmy go o to nie prosili. W wielkim boju między dobrem a złem modlitwa odgrywa istotną rolę. Gdy modlimy się za kogoś, kto nie zna Chrystusa, otwiera to kanał Bożego błogosławieństwa w życiu tego człowieka. Bóg szanuje nasz wybór modlenia się za innych i działa z większą mocą dla dobra bliźnich. Zajmując się kwestią modlitwy wstawienniczej, powinniśmy pokornie uznać fakt, że nie w pełni rozumiemy działanie Boga, ale nie powinno to nas powstrzymywać od modlenia się nie tylko za siebie, ale i za innych. Jak myślisz, dlaczego Bóg działa z większą mocą, gdy się modlimy, niż gdy zaniedbujemy modlitwę? Nawet jeśli nie w pełni rozumiemy, jak to działa, dlaczego powinniśmy poważnie traktować biblijne wezwanie do modlenia się za innych? Poniedziałek, 20 lipca. Jezus, potężny orędownik. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 3, 21, 5, 16 i 9, 18. Co te wersety mówią ci o związku zachodzącym między praktykami modlitewnymi Jezusa a skutecznością Jego służby? Ewangelia Łukasza 3, 21, 21. A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo. Ewangelia Łukasza 5, 16. Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się. Ewangelia Łukasza 9, 18. I stało się, gdy modlił się na osobności, że byli razem z nim uczniowie, i zapytał ich tymi słowy, za kogo mają mnie ludzie? Jezus trwał w ciągłej łączności ze swoim Ojcem. Po swoim chrzcie, gdy rozpoczął mesjańską służbę, modlił się o boską moc, by wypełnić zamierzenia nieba. Duch Święty wyposażył go w moc do pełnienia woli Ojca i wykonania zadania, które czekało na niego. Czy chodziło o nakarmienie 5000 ludzi, uzdrowienie trędowatego czy uwolnienie od demonów opętanego, Jezus rozumiał, że w walce między dobrem a złem modlitwa jest potężną bronią służącą pokonaniu sił piekła. Modlitwa jest przygotowanym przez niebo środkiem służącym połączeniu naszej bezradności i słabości z wszechmocą Boga. Jest to środek służący naszemu zwróceniu się ku Bogu, który jako jedyny może poruszyć serca tych, za których się modlimy. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 22, 31-34 oraz list do Hebrajczyków 7, 25. Jakie zapewnienie dał Jezus Piotrowi w celu przygotowania na pokusy czekające go w nieodległej przyszłości? Jakie zapewnienie daje nam, gdy stajemy wobec pokus? Ewangelia Łukasza 22, 31-34. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego, Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. A on rzekł, powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. List do Hebrajczyków 7, 25. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Skuteczni chrześcijańscy zdobywcy dusz to ludzie modlitwy. Jezus modlił się za Piotra, wymieniając go z imienia. Zapewnił Piotra, że w czasie największej pokusy będzie się za niego modlił. Szatan dobrze wiedział o możliwościach Piotra w szerzeniu Królestwa Bożego. Zaplanował wszystko, co możliwe, by udaremnić pozytywną rolę Piotra w kościele chrześcijańskim. Ale we wszystkich jego pokusach Jezus modlił się za Piotra i jego modlitwy zostały wysłuchane. Jakimże wsparciem jest dla nas świadomość, że Zbawiciel wstawia się także za nami. Zaprasza nas, byśmy przyłączyli się do Niego w tym dziele wstawienniczej modlitwy i wymieniali z imienia ludzi przed tronem Bożym. Nasza wytrwałość w modlitwie jest uznaniem, że rozumiemy naszą całkowitą zależność od Boga w kwestii docierania z Ewangelią do ludzi, za których się modlimy. Za kogo modlisz się teraz? Dlaczego ważne jest to, by nigdy się nie poddawać, jakkolwiek trudna wydaje się dana sytuacja? Wtorek, 21 lipca. Wstawiennicze modlitwy Pawła. Modlitwa wstawiennicza ma biblijne podstawy. Jako duchowny Paweł modlił się za nowo nawróconych współwyznawców w zborach, które założył w wyniku swojej działalności ewangelizacyjnej. Paweł wierzył, że gdy człowiek się modli, dzieje się coś, co nie stałoby się, gdyby się nie modlił. Choć był daleko od tych, których miłował, rozumiał, że ich serca mogą być zjednoczone, gdy on modli się za nich, a oni modlą się za niego. Przeczytaj list do Efezjan 1:15-21. Wymień poszczególne prośby, jakie Paweł zanosił do Boga za Efezjan. O co szczegółowo modlił się dla nich? List do Efezjan 1:15-21. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Modlitwa Pawła za chrześcijan w Efezie jest szczególna. Modlił się on o mądrość i duchowe poznanie, by Bóg oświecił ich umysły swoją prawdą i dał im nadzieję życia wiecznego. Modlił się także, by doświadczyli potężnego działania mocy Bożej w swoim życiu. Bóg jest tak mocny i potężny, iż wzbudził Jezusa z martwych, co jest podstawą ich nadziei życia wiecznego w Nim. Paweł zakończył swoją modlitwę, przypominając im o bogactwie chwały w dziedzictwie Jego. Chrześcijanie w Efezie doznawali wsparcia, wiedząc, że Paweł modlił się za nich, oraz wiedząc, o co się modlił. Przeczytaj list do Filipian 1:3-11 i zwróć uwagę na ton modlitwy Pawła. Gdybyś należał do zboru w Filipii i otrzymał taki list od Pawła, w którym apostoł napisał nie tylko, że modli się za ciebie, ale także podał treść tej modlitwy, jak czułbyś się wtedy i dlaczego właśnie tak? Jakie obietnice są zawarte w tych słowach? Jakie ostrzeżenia zawiera ta modlitwa? List do Filipian 1:3-11. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich dlatego, że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznania, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga. Są to jedne z najwznioślejszych i najbardziej zachęcających słów w Biblii, pełne obietnic, ale i wezwań do napełnienia miłością, wiedzą i mądrością, które wiążą się z poznaniem Jezusa, abyśmy mogli osiągnąć to wszystko, co Bóg dla nas zaplanował. Środa, 22 lipca. Działanie niewidzialnych mocy. Modlitwa wstawiennicza jest potężną bronią w walce między dobrem a złem zwanej przez nas wielkim bojem. Jednym z najwyraźniejszych przedstawień tej walki jest 10 rozdział Księgi Daniela. Pamiętasz zapewne, że prorok Jeremiasz przepowiedział, iż Judejczycy będą w niewoli babilońskiej przez 70 lat. Pod koniec życia Daniela ten proroczy okres niewoli Żydów dobiegał końca. Jednak Daniel martwił się, ponieważ nie dostrzegał tego, by słowa Jeremiasza miały się wkrótce wypełnić. Jego lud nadal był na wygnaniu. Babilonia została pokonana przez Medów i Persów, ale Judejczycy nadal pozostawali w niewoli. Daniel pościł więc i modlił się przez 3 tygodnie. Gorliwie wstawiał się u Boga za swój lud. Po upływie 3. tygodnia ukazał mu się potężny anioł. Przeczytaj Księga Daniela 10:10-14. Kiedy wysłuchane zostały modlitwy Daniela i co przez pewien czas hamowało odpowiedź na nie. Księga Daniela 10:10-14. Lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka i podniosła mnie tak, że oparłem się na kolanach i na dłoniach. I rzekł do mnie, Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie, i stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie. A gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. Wtedy rzekł do mnie, nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego i przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych. Jest to fascynujący fragment Starego Testamentu. Aby w pełni go zrozumieć, powinniśmy poznać niektóre postacie. Kim jest książę anielski Królestwa Perskiego? Z pewnością nie jest to Cyrus. Cyrus jest królem Imperium Perskiego. Przypuszczalnie wyrażenie książę anielski Królestwa Perskiego oznacza szatana. Jezus nazwał go księciem i władcą tego świata z Ewangelia Jana 12:31. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Ewangelia Jana 14:30. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Ewangelia Jana 16:11. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Uważne studium 10 rozdziału Księgi Daniela wskazuje na to, że Michał co znaczy, któż jest jak Bóg? To kolejny tytuł Syna Bożego jako wodza anielskich zastępów toczących walkę z szatanem. Chrystus jest wiecznym, to jest istniejącym od zawsze, i wszechmocnym Synem Bożym. Jednym z jego zadań jako wodza aniołów bożych jest pokonanie i ostateczne unicestwienie szatana. 10 rozdział Księgi Daniela odsuwa zasłonę i ukazuje zmagania między dobrem a złem. Gdy Daniel się modlił, Michał, wszechmocny Syn Boży, wstąpił z nieba i pokonał siły zła. Choć tego nie widzimy, Jezus działa, odpowiadając także na nasze modlitwy wstawiennicze. On jest potężnym Zbawicielem. Ani jedna nasza modlitwa nie pozostaje niewysłuchana. Jak postrzegasz rzeczywistość wielkiego boju rozgrywającego się w naszym życiu? Co prawdziwość tej walki mówi nam o tym, jakiego rodzaju wyborów powinniśmy dokonywać? Czwartek, 23 lipca. Cel modlitwy. Biblia podkreśla potrzebę zachowania celowości i szczegółowości w modlitwie. Modlitwa to nie mglista tęsknota duszy. To przedstawienie Bogu konkretnych próśb. Jezus modlił się konkretnie za swoich uczniów. Apostoł Paweł modlił się konkretnie za Efezjan, Filipian i Kolosan. Modlił się też za swoich współpracowników, Tymoteusza, Tytusa i Jana Marka. Przeczytaj pierwsza księga Samuela 12:22-24 oraz księga Hioba 16:20-21. Co łączy te dwa fragmenty Starego Testamentu? Co mówią one o modlitwie wstawienniczej? Pierwsza księga Samuela 12:22-24. Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Owszem, uczyć was będę drogi dobrej i prawej. Tylko bójcie się Pana i służcie Mu wiernie z całego swego serca, widząc, jak wielkich rzeczy dokonał z wami. Księga Hioba 16:20-21. Moi przyjaciele naśmiewają się ze mnie, ku Bogu spogląda we łzach moje oko, aby rozstrzygnął na korzyść męża jego sprawę z Bogiem, na korzyść człowieka jego sprawę z bliźnim. Zarówno Samuel, jak i Hiob podkreślają potrzebę gorliwej, serdecznej i konkretnej modlitwy wstawienniczej. Słowa Samuela są zdecydowane, daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Pierwsza księga Samuela 12:23. W słowach Hioba zawarta jest podobna myśl, do Boga wylewa łzy oko moje. Wstawia się za człowiekiem do Boga i syn człowieka za przyjacielem jego. Księga Hioba 16:20-21. Biblia interlinearna. Naszym zadaniem jest zwracanie się do Boga z błagalnymi modlitwami za ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Przeczytaj pierwszy list Jana 5:14-16. Co się dzieje, gdy wznosimy do Boga wstawiennicze modlitwy za innych ludzi? Pierwszy list Jana 5:14-16. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Gdy modlimy się za innych, stajemy się kanałem Bożego błogosławieństwa dla nich. Bóg kieruje strumień żywej wody ze swojego tronu przez nas do innych ludzi. Całe zastępy szatana drżą z przerażenia na dźwięk modlitwy wstawienniczej. Ellen G. White tak opisała moc modlitwy: szatan nie może znieść, gdy ludzie zwracają się do jego potężnego przeciwnika, gdyż drży z przerażenia przed jego potęgą i majestatem. Na dźwięk żarliwej modlitwy drżą całe zastępy szatana. Modlitwa łączy nas ze źródłem boskiej mocy w duchowej walce o zgubionych ludzi. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 18:18-19. Jak wiąże się ten fragment Ewangelii z modlitwą wstawienniczą i jak zachęca nas do modlitwy wraz z innymi współwyznawcami o zbawienie tych, którzy jeszcze nie znają Pana? Ewangelia Mateusza 18:18-19. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Piątek, 24 lipca. Do dalszego studium. Gdy modlimy się za innych, Bóg szanuje nasze zaangażowanie i poświęcenie dla Niego oraz naszą zależność od Jego mocy. Odpowiada na nasze modlitwy, wykorzystując wszystkie zasoby nieba, by zmieniać ludzi i wpływać na ich życie. Gdy nasze modlitwy wznoszą się do Jego tronu, anielskie istoty wkraczają do akcji na Jego rozkaz. Usługujący aniołowie czekają wokół tronu, aby natychmiast wykonać zlecenie Jezusa Chrystusa. To jest odpowiedzieć na każdą modlitwę zaniesioną w żarliwej i żywej wierze. Mamy zapewnienie, że żadna modlitwa nie będzie zlekceważona, nie zostanie zapomniana przez Boga. Są one gromadzone w niebie, a we właściwym czasie i miejscu, które On uzna za najlepsze, zostaną wysłuchane. Modlitwa wiary nigdy nie przepada, ale twierdzenie, że musi być zawsze wysłuchana tak, jak tego oczekujemy, byłoby zarozumialstwem. Jakąż pociechę daje nam to, gdy wstawiamy się za naszych współmałżonków, nasze dzieci oraz naszych krewnych, przyjaciół i współpracowników, którzy nie znają Chrystusa. Żadna szczera modlitwa nigdy nie zostanie odrzucona. Nie zawsze ujrzymy odpowiedź w życiu tych, za których się modlimy, ale Bóg poruszy ich serca w sposób, który poznamy dopiero w wieczności. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj list do Filipian 1:19. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. List do Kolosan 4:2-3. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem, a módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem. Drugi list do Tesaloniczan 3:1-2. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Jaką pewność dzięki modlitwom Filipian miał Paweł podczas pobytu w więzieniu? O jakie modlitwy w swojej intencji prosił Kolosan i Tesaloniczan? Jak wiążą się te modlitwy wstawiennicze z pozyskiwaniem ludzi dla Jezusa? 2. Zastanów się nad rzeczywistością wielkiego boju i nad tym, że kształtuje on środowisko świata, w którym żyjemy. Jak nasza wiedza o tym wszechświatowym konflikcie pomaga nam uświadomić sobie znaczenie modlitwy? Tak, Jezus zwycięży w tym wielkim konflikcie. Wiemy też, że wszyscy, którzy staną po Jego stronie, także w końcu zwyciężą. Jednak póki to nie nastąpi, dlaczego ważne jest, byśmy się modlili i starali się uczynić wszystko, co w naszej mocy, by dochować wierności Zbawicielowi i by pracować dla zbawienia bliźnich? 3. Co może powstrzymywać nas od regularnej modlitwy wstawienniczej? Jakich wymówek używają niektórzy chrześcijanie, by uzasadnić to, że nie modlą się częściej za bliźnich, którzy potrzebują wstawienniczej modlitwy?